Zakon jezuitów dał Kościołowi wielu świętych i wybitnych ludzi. Nie brak wśród nich i Polaków. Najbardziej znanym polskim świętym z tej rodziny zakonnej jest Stanisław Kostka, wspominany w liturgii kilka dni temu. Któż z nas o nim nie słyszał? Jego popularność i młody wiek sprawiły, że zarówno w kaznodziejstwie, jak i w hagiografii czasem przedstawia się go w sposób trochę infantylny. A tymczasem świadkowie jego życia piszą o nim, że był on wielkim przykładem stałości i pobożności, wszystkim drogi, nikomu nie przykry, chłopiec wiekiem, ale roztropnością mężczyzna, mały ciałem, ale duchem wielki i wyniosły. Nasz święty przyszedł na świat 28 października 1550 roku w Rostkowie koło Przasnysza na Mazowszu jako jeden z sześciorga dzieci Jana Kostki, kasztelana Zakroczymskiego i Małgorzaty Skryskich. Atmosfera domu rodzinnego była głęboko religijna, choć może zbyt rygorystyczna. A tak ją opisuje Paweł Kostka, starszy brat naszego świętego. Rodzice chcieli, abyśmy byli wychowywani w wierze katolickiej, zaznajomieni z katolickimi dogmatami, a nie oddawali się żadnym rozkoszom. Co więcej, postępowali z nami twardo i ostro, napędzali nas zawsze, sami i przez domowników, do wszelkiej pobożności, skromności i uczciwości, tak żeby nikt z otoczenia, z licznej również służby, nie mógł się na nas skarżyć o rzecz najmniejszą. Wszystkim, tak jak rodzicom, wolno nas było napominać. Wszystkich jak panów czciliśmy. Po wstępnej edukacji w domu rodzinnym pod kierunkiem Jana Bilińskiego Stanisław w wieku 14 lat wraz ze starszym bratem Pawłem został wysłany do Wiednia do słynnego kolegium jezuickiego. Po przybyciu na miejsce 24 lipca 1564 roku zamieszkali w internacie prowadzonym przez jezuitów. Z chwilą jednak, gdy w marcu 1565 roku niechętny jezuitom cesarz Maksymilian zabrał im część budynków, Kostkowie zamieszkali na stancji, którą znaleźli u zagorzałego luteranina Kimberkera. Mieszkali tam z nimi inni Polacy, między innymi kuzyn Kostków, pochodzący z Prus, Bernard Maciejowski, późniejszy kardynał i prymas Polski, oraz kilku innych Polaków. Podczas pobytu w Wiedniu, dzięki dyscyplinie i religijnej atmosferze szkoły, bardzo pogłębiło się życie duchowe Stanisława. Ponieważ miał pewne braki, więc początkowo nauka szła mu słabo, ale już po 3 latach był jednym z najlepszych spośród 400 uczniów z całej Europy. Znał doskonale łacinę i niemiecki, a także grekę. Cały czas poświęcał na naukę i modlitwę, co było powodem różnych złośliwości ze strony kolegów, a nawet rodzonego brata. W grudniu 1565 roku Stanisław ciężko zachorował. Jak potem sam przyznał, spodziewał się śmierci, ale nie mógł otrzymać komunii świętej, gdyż właściciel domu nie chciał wpuścić kapłana katolickiego. Wówczas pomodlił się do świętej Barbary, patronki dobrej śmierci, i miał widzenie, jak owa święta w towarzystwie 2 aniołów nawiedza jego pokój i przynosi mu wiatyk. Miał też widzenie Matki Bożej, która podała mu dzieciątko Jezus i poleciła, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Nieoczekiwanie wyszedł z ciężkiej choroby całkiem zdrowy. Jezuici jednak nie przyjmowali kandydatów bez zgody rodziców, a takiej decyzji przeciwny był ojciec Stanisława. Święty więc postanowił ucieczkę, do której starannie się przygotował. Z listem polecającym od znajomego jezuity opuścił Wiedeń 10 sierpnia 1567 roku i udał się nie do Rzymu, gdzie by go szybko odnaleziono, lecz do Augsburga, gdzie miał spotkać się z świętym Piotrem Kanizym, ówczesnym prowincjałem jezuitów na Niemcy. Przezornie zamienił swoje ubranie z napotkanym żebrakiem, dlatego nie został rozpoznany przez poszukującego go brata. Spowiednik świętego Stanisława stwierdza, że w drodze otrzymał również komunię świętą z rąk anioła, kiedy zawiedziony wstąpił do protestanckiego kościoła w przekonaniu, że jest to kościół katolicki. W Augsburgu nie zastał jednak prowincjała. Dlatego udał się do Dillingen w Bawarii, pokonując pieszo trasę około 650 kilometrów. Do klasztoru jezuitów Stanisław przybył w bardzo niekorzystnym momencie, bo wtedy właśnie dwóch zakonników opuściło klasztor i przeszło na protestantyzm, co wywołało silny ferment, którego inspiratorem był jeden z Polaków. Prowincjał święty Piotr Kanizy mimo wszystko dał szansę Stanisławowi, zalecając mu w ramach próby prace służebne w kolegium, a więc sprzątanie i pomaganie w kuchni. Po kilku miesiącach prowincjał, nie chcąc narazić się wpływowym rodzicom Stanisława, z dwoma innymi zakonnikami skierował go do Rzymu z najlepszymi rekomendacjami. Wszyscy trzej dotarli do celu 28 października 1567 roku. Niebawem Stanisław został przyjęty do nowicjatu przez świętego Franciszka Borgiasza, w którym już było 40 nowicjuszy, w tym czterech Polaków. Spełniło się wreszcie jego wielkie pragnienie. Dlatego konsekwentnie realizował powziętą jeszcze w Wiedniu życiową zasadę: do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć. Często też powtarzał modlitwę: początkiem, środkiem i końcem rządź łaskawie Chryste. Zaraz po pierwszych ślubach, w lutym 1568 roku, Stanisław przeniósł się do domu zakonnego przy kościele świętego Andrzeja Apostoła na Kwirynale. 1 sierpnia tegoż roku święty Piotr Kanizy w konferencji dla nowicjuszy pouczał, że tak należy spędzać każdy miesiąc, jakby to był miesiąc ostatni w życiu. Nawiązując do tych słów, Stanisław powiedział do współbraci, że to odnosi się do niego, gdyż umrze jeszcze w tym miesiącu. Nikt oczywiście nie wziął na poważnie tych słów. Gdy 5 sierpnia wracali z odpustu w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, mistrz nowicjatu nieoczekiwanie zapytał Stanisława, czy naprawdę i szczerze kocha Matkę Bożą. Na co ten odparł bez wahania: ojcze, wszak to matka moja. W związku ze zbliżającą się uroczystością wniebowzięcia Stanisław z zapałem opowiadał, jak pięknie ten dzień obchodzą w niebie aniołowie i święci. Wyraził przy tym przekonanie, że niebawem będzie mógł uczestniczyć w tym osobiście. W dzień świętego Wawrzyńca, 10 sierpnia, napisał list do Matki Bożej i nosił go na piersi, a podczas komunii świętej tego dnia prosił świętego Wawrzyńca o łaskę śmierci w święto wniebowzięcia. Prośba została wysłuchana. Tego samego dnia wieczorem bowiem bardzo źle się poczuł. Miał bardzo wysoką gorączkę, oblewał go zimny pot i miał mdłości. W nocy z 14 na 15 sierpnia przyjął wiatyk. Poprosił, aby go położono na ziemi. Gdy mu dano do ręki różaniec, ucałował go i wyszeptał: to jest własność Najświętszej Matki. A gdy na nim się modlił, obecni przy śmiertelnym łożu widzieli, jak jego twarz zajaśniała niezwykłym blaskiem. Odparł, że widzi Matkę Bożą z orszakiem świętych, którzy po niego przychodzą. Chwilę potem, zaraz po północy, 15 sierpnia 1568 roku, przeszedł do wieczności. W pokoju przy kościele świętego Andrzeja, gdzie zmarł święty, jest piękny pomnik przedstawiający umierającego Stanisława, na którego niepokalana spuszcza róże. Jedna z nich stacza się z obrazu na łoże umierającego. Pod obrazem umieszczono wiersz Cypriana Norwida, który poeta napisał zainspirowany tym pomnikiem. Wieść o niezwykłej śmierci świętego Stanisława szybko rozeszła się w środowisku jezuickim i dotarła także do rodziny Kostków na Mazowszu. Generał zakonu, święty Franciszek Borgiasz, zezwolił na wyjątkowy sposób pogrzebania ciała w drewnianej trumnie i w kwiatach. Gdy po 2 latach otworzono trumnę dla przeniesienia ciała, znaleziono je całkowicie nienaruszone, co jeszcze bardziej wzmocniło kult świętego Stanisława. Jednak beatyfikacja miała miejsce dopiero po 40 latach w 1606 roku w kościele świętego Andrzeja na Kwirynale, gdzie spoczywają jego zwłoki do dziś i gdzie udają się polscy pielgrzymi przybywający do wiecznego miasta. Była to, trzeba podkreślić, pierwsza beatyfikacja w zakonie jezuitów. Kanonizacja natomiast miała miejsce w 1726 roku razem ze świętym Alojzym Gonzagą. Trudno jednym zdaniem przedstawić rozmiar kultu, jakim cieszy się ten największy z międzynarodowych Polaków, jak go potem nazwano. Wiele nowicjatów i seminariów, kół ministrantów, stowarzyszeń młodzieży i dzieci, kościołów oraz parafii obrało go sobie za patrona. Wielką czcią otaczali go także wielcy święci, jak na przykład wspominany niedawno doktor kościoła święty Robert Bellarmin czy święty Franciszek Salezy, który naszemu rodakowi poświęcił wstęp w swoim traktacie o miłości Bożej. A skoro w 1962 roku błogosławiony papież Jan XXIII ogłosił świętego Stanisława Kostkę jednym z głównych patronów Polski, więc trzeba, abyśmy czuli się zachęceni do jego czci i do naśladowania jego świętego życia.